ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, Tadeusz Cymański, poseł PiS. Witam serdecznie. Za 2,5 godziny ruszy Baltic Pipe. Będą tam wszyscy. Będzie prezydent, będzie premier. Będzie pewnie wicepremier Sasin. Czy to jedyna okazja, by premier Morawiecki z wicepremierem Sasinem rozmawiali grzecznie, kulturalnie i zgadzali się w czymś?
Mam nadzieję. Okazja jak każda, ta jest szczególna i myślę, że trzymam kciuki za to. Bardzo mnie smuci, niepokoją te sygnały, te informacje, że między nimi no, jakiś jest konflikt. Różnica zdań, spory, rzecz naturalna. Nie daj Boże, by wszyscy jednakowo myśleli. Także nie jestem zdziwiony tym, że w łonie rządu dochodzi do ostrych, nawet bardzo ostrych sporów. To jest normalne. Trudno, żeby w takiej sytuacji, kiedy mamy niestety zagwozdkę potężną, no po prostu to jest głowa mała, jak się tak czyta, nawet jak się przygotowuje i się to wszystko czyta po kolei, no tak każdy mądrze krytykować jest łatwo, ale proszę bardzo, jak to wszystko ogarnąć? Słyszeliśmy przed chwilą teraz w Zajawce, 55% Polaków mówi, wszystko zamrozić i z budżetu dać. No przepraszam, a z budżetu to skąd?
Panie pośle,
łatwo się mówi.
Panie pośle, dobrze. Komu pan kibicuje w tym sporze premiera Morawieckiego z wicepremierem Sasinem?
Czy kibicuję w ogóle? Ja kibicuję, wie pan, tych sporów jest co rusz. Ja mam problem, bo jestem taki...
Przepraszam, ale któryś z nich powinien mieć rację. Chyba, że obaj są tak beznadziejni, że nie mają racji.
Myślę, że to nie jest takie zero-jedynkowe, czarno-białe, bo premier Morawiecki, to co ja czytam, co do mnie dociera, wskazuje na prawne elementy, na przykład nie chciał się zgodzić na propozycję, którą przedłożył mu minister Sasin, że Agencja Rezerw Materiałowych kupi, a następnie odsprzeda po cenach. Zwrócił uwagę premier, ja prawnikiem nie jestem, ale mam respekt, się nauczyłem dystansu, więc nie chcę się mądrzyć. Wydaje mi się, że są sytuacje, kiedy te racje się jednak rozkładają. Czasami co innego mówi prawo, bo prawo jest święte dla niektórych. Ja uważam, że najważniejszy jest interes państwa i ludzi.
O co chodzi tak naprawdę w tym sporze? Tak naprawdę. Nie ma pan wrażenia, panie pośle, że ceny gazu, ceny węgla i energii, to wszystko jest tylko pretekstem?
Ciągnie mnie pan w taką stronę, której chciałbym uniknąć.
Nie, ja chcę z panem porozmawiać o polityce.
Mam do jedzenia i do ludzi szeroki smak. I tak się składa, że mam bardzo dobre relacje z Jackiem, nawet po imieniu tyle lat. Premier przyszedł przed kilku laty, wie pan, i teraz wypowiadać się teraz tutaj...
Ale niech się pan nie gniewa.
Ani ja wiem, że pan od tego jest, żeby trudne pytania stawiać.
Nie pytam pana ani o kulinaria, ani o to, który z nich jest sympatyczniejszy, bo rzecz nie w tym, który z nich jest miły i z którym się fajnie gaworzy, tylko pytanie, kto w tym sporze ma rację? Czy Jacek Sasin, który mówi...
Pewnie ktoś ma rację, ale każda odpowiedź moja jest fatalna.
Dobrze, to porozmawiamy inaczej. Kto powinien być premierem?
Cały czas jest...
To wiemy. Kto powinien być?
Powinien kontynuować swoją misję premier Morawiecki.
Czyli nie powinno być zmiany na stanowisku premiera?
Wszystko w ręku...
To wiemy. Pytam tak. O pańskie zdanie, panie pośle, bo pan tak mówi, no ja wiem jak
nie,
jest.
Nie.
Panie pośle, nie powinno być zmiany
ja
na stanowisku premiera.
Ja za mało też
premiera.
Wiem, nie chcę się stroić w piórka skromnicia.
To proszę mówić, kto wrzuca takie pogłoski, takie plotki puszcza, że być może marszałek
no wie pan,
Elżbieta Witek mogłaby zostać premierem?
Ja myślę, że to są sprawy wtórne jednak dla mnie w tej chwili i moim zadaniem niezręcznie mi jest to, bo czasami chciałbym się otworzyć i powiedzieć dużo, ale się nauczyłem trzymać mordkę na kuteczce. I w takiej sytuacji jak teraz, nie teraz moment, ten czas, teraz jest problem ludzi, energii, węgla. Tu się rozstrzygnie, a naczelnik panujący, wódz jedyny, Jarosław Kaczyński, on o tym decyduje. On ma więcej wiedzy i jak się dowiemy nagle ciach, bach, trzask, prask, Adam Trask, będzie zmiana, to będzie zmiana.
Bardzo cieszę, że pan ma świetny humor. Niemniej jednak, jeżeli wszystko zależy od kaprysu, jak pan powiedział, naczelnika miłościwie nam panującego, to chyba nie brzmi to najlepiej.
Możliwe, że to najlepiej nie brzmi, ale z drugiej strony tutaj w tym programie i mając na szacunek dla celi słuchaczy, nie będę udawał, że rola i znaczenie Jarosława Kaczyńskiego jest rozstrzygająca. No panie redaktorze, no, no nie dobrze. Można zaklinać rzeczywistości, można się obrażać, można mówić, ale tak to jest w
Tadeusz
praktyce.
Cymański jest...
To jest moje zdanie.
Tadeusz
mówię to jasno.
Cymański jest gościem porannej rozmowy Radia RMF. Panie pośle, wicepremier Sasin ogłosił już, że wprowadzony zostanie podatek od nadzwyczajnych zysków. To jest podatek, który jest już w państwu w kilku krajach Europy. Cała Unia Europejska zastanawia się, czy nie wprowadzić takiego podatku w całej Europie. W każdym razie, czy nie obawia się pan, bo to ma przynieść 13,5 miliarda, jak wliczono. To są niebagatelne pieniądze, bo cały dodatek węglowy kosztuje 11,5, zdaje się. Więc wystarczyłoby z tego podatku na dodatek węglowy dla ludzi.
11,5 to sam węgiel.
Sam węgiel,
ale
tak.
Jeszcze dochodzą inne dopłaty.
Nie, nie. Ja
a
mówię
zamrożenie
o samym,
energii elektrycznej
ja
23 miliardy.
Nie, nie. Ja mówię o samym węglu. Ja mówię o samym węglu. W każdym razie. W każdym razie mówimy o wielkich pieniądzach. I pytanie, czy ten podatek zostanie na stałe? Czy to będzie podatek jednorazowy na czas kryzysu, na czas wojny? Bo wiem, podatek Belgii, jak wprowadzono od zysków kapitałowych, to też miało być na chwilę, a jest z nami do dzisiaj.
Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak jak na tej koszulce, socjalizm. Ja jestem za tym, żeby silni, syci, bogaci w takiej sytuacji, jak mamy w państwie, już nie chodzi o wojnę, o nie kryzys. Chodzi w ogóle o sytuację, nie o jakąś bolszewicką równość. Chodzi o to, że ci, którzy mają bardzo dobrą sytuację finansową, podatki mają funkcję redystrybucyjną. Rolą podatków jest również nie wyrównanie, tylko łagodzenie kontrastów.
Ale w tym wypadku
i dla mnie
nie...
jest to mądre. Żeby od ponadmiarowych wykorzystywanych przez wojnę zysków, żeby te pieniądze wróciły i żeby te pieniądze skierować dla tych, którzy najbardziej dotyka
panie pośle,
kryzys.
Panie pośle, pan nigdy nie prowadził firmy, jak mniemam. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że to tylko zwiększy kreatywną księgowość? No bo jak jakiś przedsiębiorca, potężny, wielki, zatrudniający setki ludzi, bo tak naprawdę dotyczy to tylko gigantów, a nie drobnych przedsiębiorców, będzie miał do wyboru zapłacić kilkadziesiąt milionów podatku, czy dać milion lub dwa księgowemu, który tak to zrobi, żeby pokazać, że nie ma żadnego ponadmiarowego zysku? To
tu się
wybierze?
Pewnie różnimy, bo jest dużo w tym racji, co pan mówi, ale też trochę jest mitu, bo u nas ciągle mówią tak, nie możemy, bo oni tak zrobią, że i tak nie zapłacą.
Nie, panie pośle, ja nie mówię, że nie możemy, ja tylko pana pytam, czy nie obawia się pan, że to tylko zwiększy kreatywną księgowość?
Jakieś obawy mam, ale więcej mam nadziei i jestem za tym rozwiązaniem.
Dobrze, to zostawmy w takim razie gigantów gospodarczych, porozmawiajmy o normalnych ludziach. Czasem ich pan pewnie spotyka. Kupuje pan mleko, panie pośle?
O tak, jestem, chociaż mówią, że nie należy pić mleka, jak się starszym jest.
Zwłaszcza jak się jest kotem, tak mówił Jarosław Kaczyński. Ale panie pośle, po ile jest w Malborku litr mleka?
A zaskoczę pana, bo byłem ostatnio w jednym sklepie 3,16, a w drugim
3,86. Słucham, 3,16?
Tak, było.
A kiedy to
mleko,
było?
Ale w Mlekowicie. To było, to jest firmowy sklep.
Ja wiem.
Zrobiłem zakupy 3 dni może temu, chyba w piątek. Dzień... A 3,86 w Kauflandzie. Muszę sprawdzić?
Dzień w dzień rosną ceny mleka. W moim sklepiku zwyczajnym, bardzo prostym, jest już ponad 5 zł.
W Warszawie. No tak. Tu w ogóle są ceny zawrotne. Muszę pozdrowić warszawiaków. Nie ma porównania. Ja ostatnio masę tu po 9 zł kupowałem, a u mnie 7,99.
To pan drogo trafił, ja kupuję taniej, ale rzecz nie w tym. Pytam, bo przecież wszędzie, czy w Malborku, czy w Warszawie, ludzie pytają was, co zrobicie z tymi cenami, panie pośle?
Niestety, muszę tu powiedzieć, cudów nie zrobimy. I fakt wzrostu cen, zwłaszcza żywności, najbardziej odczuwalne przez grupy słabsze ekonomicznie, jest faktem. Możemy tylko i wyłącznie, i to robimy, na miarę możliwości budżetu i naszego państwa, różne działania, które osłabiają i łagodzą, ale nie wyrównują skutków inflacji.
Radio RMF 24 oraz interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z Tadeuszem Cymańskim. Będziemy pytać również o nieusuwalnego wiceministra Kowalskiego oraz o to, czy ministrem zostanie Jacek Kurski. Ale to wszystko w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Nagle słowo serdecznie okazało się zbyt trudne. Panie pośle, ja pytam o te ceny mleka tak naprawdę, bo to zrobiło, przyznam, że zrobiło to na mnie wrażenie. Nie dlatego, żeby mnie nie było stać na mleko, okej. Ja się nie żalę we własnym imieniu. Tylko jak patrzę na te ceny, to myślę sobie zupełnie poważnie, że bardzo wielu ludzi zacznie was pytać, tak jak kiedyś Tuska, tylko tym razem zupełnie serio i bez ironii, jak żyć? Jak żyć z tym, że chleb będzie niedługo kosztował 10 zł, a mleko ponad 5?
Panie redaktorze, już pytają, to nie jest tak. Nie możemy udawać i ukrywać.
I co im pan powie?
Ciężko mówię, no proszę państwa, co możemy zrobić? Proszę bardzo, ja zawsze mówię też bardzo tak może niecodziennie. Już niedługo są wybory. Jeżeli uważacie, że tamci będą lepiej do was dbać.
Panie pośle,
łatwo się krytykuje. No co mam powiedzieć ludziom? Mówię niestety ceny poszły w górę i jeszcze może pójdą.
Panie pośle, nie gniewa, to pańska bezradność w tym momencie jest dość przygnębiająca.
Nie bezradność, ja mówię, że robimy to, co widzicie.
Panie pośle, ale ja nie pytam was o to, tak jak Donald Tusk. Ja nie mówię, że inni zrobiliby sobie lepiej. Zostawmy na moment,
tak.
Zostawmy na moment walkę wyborczą i walkę polityczną. To jest zupełnie naturalne, zostawmy to. Wy rządzicie, was pytam, jak chcecie pomóc tym ludziom, którzy zarabiają minimalną krajową, dla których wzrost cen na przykład, nie wiem, oleju, tak, wzrost cen masła, wzrost cen chleba. Ktoś może powiedzieć, że to tylko o złotówkę, ale dla nich to nie jest złotówka, tylko 30 albo 40%.
Nie możemy udawać i oszukiwać ludzi. Robimy co? Na przykład minimalna pensja. Tak dużych podwyżek minimalnej pensji, która ma miejsce, co się spotyka z krytyką, żeby było jasne też, podnosimy od 1 stycznia, od połowy przyszłego roku, podnosimy w takiej skali, jaką możemy zrobić. Co możemy więcej? Osłonowe działania przy energii, zamrożenie cen, dopłaty. No to robimy, co robimy. No nie jest tak, że nie robimy, tylko ja zwracam uwagę, że to jest, i proszę bardzo, niech ludzie oceniają. Naprawdę, nie obronię w czambuł, nie twierdzę, że nie możemy robić lepiej. Mi się na przykład nie podoba, że nie ma kryteriów dochodowych. Dlaczego bogatym dajemy?
Pański syn jest przedsiębiorcą, prawda?
Tak.
I sam pan mi tu wielokrotnie opowiadał, jak tak, się zmaga, różne, jak walczy. Przecież wielu ludzi, którzy podobnie jak on, no, rozpoczęli swoją działalność, jak dostaną podwyżkę cen energii o 300, 400, 600, jak Urząd Miejski w Piotrkowie o 1000%, czyli 10-krotną podwyżkę cen energii, to oni zbankrutują po prostu.
No, jest jeszcze jedno pytanie, ale ekonomiczne. Mianowicie to się przekłada, ceny energii, na ceny produktu.
Oczywiście.
I na konkurencyjność.
Mleko podrożało nie dlatego, że krowy żądają więcej za mleko.
No, mówię o konkurencyjności i o wykorzystywaniu też inflacji, bo też powiedzmy sobie szczerze, ja powiedziałem o tym mleku, ale moja ulubiona maślanka truskawkowa 5-10. Wie pan, sery, to trzeba widzieć całościowo. Ja się zgadzam z tym. Absolutnie. Tylko, że cudów nie zrobimy. Ale mówię o tym, że to się przekłada na ceny produktu. No ale pytanie jest, skoro firmy polskie mają bilion 300 miliardów, nasz eksport wynosi, to czy sądzi pan, że konkurencyjne, bo jest rynek globalny w Europie, nasze produkty są konkurencyjne również ceną, a niemieckie będą tańsze, pan myśli, skoro u nich 12-krotnie gaz wzrósł?
Panie pośle, nie będą tańsze, tylko niech się pan nie gniewa.
No nie mamy zamkniętej drogi, ale walczymy.
Naprawdę ja rozumiem, że Niemcy, że Czechy, że Włochy, tak, ale pytam o Polaków, o pańskich wyborców. W Malborku wszystkie sklepy funkcjonują, wszystkie restauracje kwitną?
Czy kwitną? No może nie jest tak, że kwitną. Jest kryzys. Panie redaktorze, ja nie będę udawał, że jest super, że jest cacy. Nie, nie jest. Jest kryzys. Jak z tego wyjdziemy, czas pokaże. Ale robimy, uważam, na miarę możliwości. Ja jestem w Komisji Finansów Publicznych. Mamy kolejne ustawy.
Pytam pana,
chcemy
dlatego,
łagodzić,
że pan jest...
tylko możemy łagodzić. Nie dajemy ludziom pełnej rekompensaty. Niestety cierpią wszyscy, a najbardziej słabi.
I pan to mówi ze spokojem?
Nie. Z niepokojem, a nawet, no bo się zastanawiam, co robić, nawet jak rozmawiamy, tylko że wie pan, no trudny wybór kusa rada, no wymyśl coś, a co można zrobić? Pieniądze są konkretne, to nie jest tak, że można, niektórzy żądają zamrozić wszystkim, to co przed chwilą słyszeliśmy, ja raz do tego nawiążę, wie pan, bardzo łatwo jest powiedzieć zamrozić, natomiast jest budżet, są pieniądze.
Ale przecież, przecież zamroziliście to, do 40% wzrosną cenę energii, więcej nie dla dostawców, dla odbiorców, przepraszam, indywidualnych.
Wrażliwych, dla indywidualnych, już oburzenie jest niektórych, Konfederacja się burzy, że dlaczego dla wrażliwych, dla szpitali. No uważam, że szpitale i indywidualne domy to jest priorytet. Natomiast moim zdaniem, co mnie na przykład osobiście, prywatnie, uważam, że trzeba cały czas rozważyć możliwość jednak kryteriów dochodowych. Pomaganie panu Mazurkowi, panu Cymańskiemu i poprzez dopłatę do węgla czy do energii naszej, no proszę pana, to jest dyskusyjna rzecz jednak, przyznajmy. Znaczy,
węgiel ja kupuję tylko w aptece, panie
pośle. No dobrze, dobrze, ale mówię o tym, że dyskusja się toczy, czy jednak nie skierować większej pomocy dla tych, którzy muszą kupić 3 tony węgla po 3,5 tysiąca, a dostają 3 tysiące rekompensaty. Mówię otwartym tekstem, co myślę, tak?
Tak, tylko panie
pośle... Zgadza się pan ze mną?
Ale panie pośle, ja nie będę decydował o tym, więc niech pan znajdzie lepiej innego rozmówcę w tej sprawie.
Nie, ale to jest dobry przykład, bo osoby, które mają silną pozycję ekonomiczną, nie są dobrym adresatem pomocy w tych czasach. Mhm.
Ja jakoś nie zauważyłem, żeby mi ktoś pomagał, jeżeli akurat do mnie pan pije, ale dobrze.
Nie wiem, czy pan zwróci się o to albo z urzędu. Pan w mieszkaniu nie mieszka, tylko ma swój dom, no bo jak
nie mieszkam... Nie, ja nie mieszkam w domu, ja mieszkam w kamienicy normalnej, no, takiej zwyczajnej.
Ja mieszkam w spółdzielni mieszkaniowej i będzie rozliczenie dla naszej elektrociepło, dla ciepłowni malborskiej rachunku. Dla wszystkich.
No dobrze, ja będę płacił ceny gazu, bo ja się ogrzewam gazem, jak wszyscy.
Też można wystąpić, jest zarejestrowany pan, nie, spokojnie. Ale ten wątek zostawmy.
Jestem całkiem spokojny, panie pośle. Proszę mi powiedzieć, czy Jacek Kurski zostanie członkiem rządu, zostanie ministrem? To pański dawny kolega partyjny z Solidarnej Polski, twórca tej partii.
Walczę całe życie, żeby nie być ciekawym Ciekawskim, ale przyznam publicznie, że pożera mnie ciekawość, co będzie z Jackiem Kurskim. To niezatapialny pancernik. Znam go dobrze. Przede wszystkim, no nie wiem, to jest pytanie za 10 punktów, a nawet więcej, ale myślę, że jakąś funkcję dla niego się pojawi, jakaś funkcja. Jak Pan Bóg dzielił talenty, to Jacek Kurski dwa razy w kolejce stawał. Ma znakomitą pamięć i jest bystry. I takich zawodowców się nigdy nie odkłada na bok. I myślę, że Jarosław Kaczyński będzie myślał nad tym, jak go wykorzystać w tej wielkiej, potężnej walce politycznej. Tak uważam. Mógłbym tu opowiadać o Jacku Kurskim nie dlatego, żeby laudację mu robić. Ja wiem, że teraz się skręcają z wściekłość jego wielbiciele. A i tych wielbicieli ma mnóstwo. Ja o tym wiem. Ale mówię tutaj bez krępacji. Pan pyta, ja odpowiadam, okej? Okay? Mhm.
No dobrze, tak, dobrze. Czy Jacek Kurski, pana zdaniem... Pan nie wie oczywiście, co się z nim stanie.
Nie wiem. Pan się tutaj tak powiedział, że kaprysy, ja tak nie powiedziałem odnośnie prezesa, ale naprawdę proszę pamiętać o tym i powtarzam, tym, że prezes Kaczyński ma tutaj dylemat, co zrobić z Jackiem Kurskim.
Słyszał pan o tym, że miałby zostać ministrem cyfryzacji?
Słyszałem.
A wie pan, ile osób zajmuje się w Polsce cyfryzacją w rządzie?
W tym programie już to było ćwiczone mnóstwo. Tak, słyszałem.
A że wie pan, 6,5 w zasadzie, bo jedno stanowisko jest nieobsadzone, więc dlatego mówię, że pół. Bo to ciągle tylko czeka. Znaczy ja ciągle chciałbym powiedzieć, że ja się też mogę zajmować cyfryzacją. Naprawdę.
Ale pan byłby znakomitym ministrem. Ale panie redaktorze, ja panu powiem, ja nie chcę tu panu zrobić laudację, bo to nie wypada nawet, ale są ludzie gąbki. Tak, gąbki w sensie tak jak już mówię, tak, jak Ludwik Dorn między innymi, to porównanie może jest dla których nietypowe. To są ludzie, którzy wchodzą w temat, bo Ludwik Dorn przecież nie był specjalistą służby zdrowia, ale jak wszedł do służby zdrowia, po kilku miesiącach, tak na komisji, proszę sprawdzić, są ludzie, którzy potrafią, jak mają percepcję, pamięć świetną, inteligencję, potrafią wejść w temat. On nie będzie ekspertem oczywiście, ale może być świetnym zarządzającym. Ludwik Dorn takim był. O zbrojeniu, jak do niego dzwoniłem, to mi mówił, proszę pana, pół godziny o karakalach, o cudach. Ja mówię, skąd ty to wiesz? A są tacy ludzie. To są ludzie o wielkim talencie.
No dobrze, zostawmy rzeczy. Tak, pan kibicuje Jackowi Kurskiemu, bo uważa, że ma wielki talent i powinien wejść
o
do...
O nie, no właśnie, taki to
nie
ja
wiem,
to
czy,
proszę
czy
pana,
wejść do rządu, czy gdzie powinien wejść.
Taki nierozważny to nie jestem. Jacek się uśmiechnie, słuchając te słowa. Proszę pana, ja kibicuję ani Kurskiemu, ani nikomu. Ani Morawieckiemu, ani Sasinowi. Ja kibicuję Zjednoczonej Prawicy.
Ale nie kibicuję.
I jeżeli
Jacek
Kurski może nam pomóc, tak. Bo proszę pana, walka jest bezwzględna. Co robi Tusk? Słyszymy. Nie chcę rozwijać tematu. To jest taka bitwa, że w tym momencie niestety...
Ale co, wszystkie... I w związku z tym, że idzie bitwa, to wszystkie chwyty będą dozwolone?
Obawiam się, że mogą być przekraczane te granice. Ja w tym...
I dlatego potrzebny będzie nam Jacek Kurski, żeby znów wyciągnąć tym razem innego dziadka z Wehrmachtu?
Znałem, 6 lat mija od śmierci Anny Kurskiej, znałem ją doskonale, ma dwóch synów.
Matce,
jeden jest Jarosław i proszę poczytać, co pisze w Wyborczej i proszę zobaczyć, co robi Jacek Kurski. Są dwaj synowie po dwóch stronach barykady. Panie redaktorze, drodzy państwo, no ja nie jestem wyrocznią, ale zwracam uwagę, że brutalizacja polityczna następuje i obie strony myślę, że są kuszone, żeby czasami stosować chwyty nieeleganckie.
Panie pośle, dobrze, zostawmy Jacka Kurskiego.
Ja mówię za siebie,
panie
ja nie chcę...
Na czym się pan zna?
Proszę?
Na czym się pan zna?
Trochę się znam na tym, co mnie uczyłem i praktykowałem, czyli byłem w banku, no ekonomia jest moją dziedziną, można powiedzieć.
Pytam, bo...
Jest mi najbliżej, ale jestem skromnym, taśmowym ekonomistą, żaden
bo
ekspert.
Mówi pan, że są ludzie gąbka i dał przykład...
Ludwika Dorna swoją
świętej
pamięci.
Świętej pamięci Ludwika Dorna. Rozumiem, że nie chodzi o to, że dużo piją, tylko że pochłaniają wiedzę.
Pan też ma poczucie humoru od rana.
Dobrze. Nie, skąd? Zastanawiam się, dlaczego dał pan przykład Ludwika Dorna, a nie na przykład Janusza Kowalskiego. To jest prawdziwy człowiek renesansu.
Niech mi Janusz Kowalski to wybaczy, ale jednak...
W tej chwili
jednak...
zostaje wiceministrem rolnictwa, bo nagle się okazuje, że przetwórstwo to był jego konik. On od maleńkości interesował się przetwórstwem.
Nie wiem, czy nie sądzę, żeby to tak aż można ubierać... No,
został pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa, na litość boską. Proszę... Musi się na tym znać, prawda?
No, ja myślę, że to są takie sytuacje, kiedy często decyzje, i tutaj ciągle o to też są pytani goście. Pamiętajmy o tym, że...
Kurczę, panie pośle, przepraszam, ale teraz porozmawiamy poważnie przez sekundę. To jest Janusz Kowalski, pytam pana o to, dlatego że to jest człowiek z waszej partii, z Solidarnej Polski. Tak. Był wiceministrem aktywów państwowych, czyli skarbu. No dobrze, załóżmy, że się na tym... znał.
Nie, jego domeną jest energia.
On się na tym na pewno znał, bo dlatego, że to człowiek, który sam, znaczy ucieleśnia powiedzenie od zera do milionera. Dzięki spółkom Skarbu Państwa został milionerem. Natomiast wyrzucony z rządu zostaje nagle wiceministrem rolnictwa i pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa.
Po pierwsze, na to się zgodził premier Morawiecki, zgodził się na to.
Ja wiem, ale pytam o jego talenty, o skalę talentu, bo mi to imponuje.
Nie przetwórstwo jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze, i przed chwilą to też słyszeliśmy, wykorzystuje bieżące informacje. Otóż, to trzeba mu oddać. Przywołane znakomitości różne z rządu, mówiłem wielokrotnie. Janusz Kowalski, kontrowersje wokół jego osoby nie dotyczą jego wiedzy i umiejętności, jeżeli chodzi o energię.
Ale to jest jego konik. Nie jest ministrem do spraw energii, ale ma tylko się pełnomocnikiem zająć, rządu do spraw przetwórstwa.
Ale już mówię, jak ogromne znaczenie jest problem energii dla rolników. No panie redaktorze, no nie, no nie spokojnie.
W tej sytuacji mógłby zostać również ministrem sportu, bo trzeba halę sportową oświetlić.
No nie, jest różnica ogrzewanie hal sportowych od energii w rolnictwie, no proszę pana.
Ten człowiek zostaje wiceministrem rolnictwa. I ja dlatego pytam pana, czy pan też by mógł.
Ja bym się tego nie podjął. Raz miałbym w życiu propozycję wiceministra, ale zrezygnowałem, mogę o tym powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, dlatego że roztropność mi to nakazywała.
Swoją drogą właśnie zastanawialiśmy się niedawno, czy jest jakiś poseł Solidarnej Polski, który nie jest wiceministrem. Pan nie jest.
Nie jest i nie chce być. Nigdy nie zgłaszałem takich. Ja, jeżeli moje ambicje sięgają doradztwa, chciałbym być doradcą kogoś, jakiegoś
ministra.
Panie pośle,
ma pan minutę w takim razie na to, by doradzić nam wszystkim, jaką książkę przeczytać?
Piękne pytanie. Proszę państwa, Nina Smolar, żona Eugeniusza, naszego przyjaciela Prawicy Zjednoczonej, napisała książkę Winston Churchill, opowieść o przegranym zwycięstwie. Raz, ale znakomitym uzupełnieniem. Ostrzegam, że książki nie są krótkie, takie, ale znakomite. Ja jestem zachwycony tymi książkami. Eric Larson, rok, który zmienił wszystko. A więc rok 40 Wielkiej Brytanii. Nie dlatego, że niedawno mieliśmy wielkie przeżycia z królową brytyjską, ale Churchill to jest jednak ktoś. To jest w ogóle niezwykle barwna, ciekawa. Jeżeli macie trochę ciekawości, a każdy ją ma, to polecam te książki gorąco i korzystam z pięknej okazji, żeby tu reklamować
Czyli
te książki.
Dwie książki o Churchillu.
Tak,
poniekąd.
Churchill, Winston i wnioski z tego płynące. Tam się można wiele od niego dowiedzieć i nauczyć.
Że demokracja jest przereklamowana.
Jeżeli już mnie prowokuje pan rektor, to na koniec powiem, w tej książce przy końcu jest taki fragment, spytano Churchilla o demokrację. Powiedział, jeżeli się chce ktoś przekonać, ile jest warta demokracja, wystarczy 5 minut rozmowy z przypadkowym przechodniem na ulicy. Niektórzy od razu nie kumają...
Naszym gościem był nieprzypadkowy poseł Tadeusz Cymański. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.